W wydaniu koncertu Chopinowskiego witam Państwa, Adam Lozach. Pewnie Państwo od razu zorientowali się, że coś tu jest nie tak. To samo preludium, a zupełnie inne wykonanie, inne ujęcie, inna koncepcja wykonawcza. Wszystko się zgadza, tak? Oczywiście to jest nagranie naszego znamienitego gościa, pani Ewy Osińskiej, która dzisiaj przybyła do naszego studia. Pani Ewo, bardzo serdecznie Panią witam.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Ewa Osińska jest naszą wspaniałą pianistką, która od wielu lat mieszka w Paryżu, więc dzieli swoje życie na Warszawę i Paryż. Do Warszawy przyjeżdża często, coraz częściej?
W miarę często, ale nigdy nie jest to za często.
W każdym razie to jest taka francuska część życia niezwykle ważna, bo związana także z Chopinem, pani Ewo, co by nie powiedzieć.
Nie mogłoby być inaczej, bo przecież sam Chopin związany był i z Polską, i z Paryżem,
no
i tu jest cały problem. Do kogo on najbardziej naprawdę należy?
I pojechała pani do Paryża także po to, aby oddychać tamtym czy tamtejszym powietrzem i grać Chopina i nagrywać Chopina. Nagrała tam pani prawie całego Chopina na płytach, o czym nie wszyscy wiemy niestety, a jednak zajęło to pani wiele czasu i jest to osiągnięcie, które jest cytowane w najbardziej znamienitych słownikach i encyklopediach płytowych, między innymi w słowniku Diapazona. Pani interpretacje niektórych utworów, choćby Mazurków, czy w innym katalogu koncerty Chopina są bardzo wysoko cenione, bardzo dobrze lokowane pośród tych największych interpretacji chopinowskich. To cieszy chyba panią również, prawda?
Bardzo mnie to cieszy. W ogóle się tego nie spodziewałam. Wbrew pozorom nie nagrywałam tego bardzo długo. Jakoś potrafiłam się zmobilizować i zamknęłam te kilkanaście płyt chopinowskich w stosunkowo krótkim czasie. Lubię nagrywać. Niektórzy pianiści mają kłopoty z nagraniem, bowiem czują się troszeczkę skrępowani w studio. Sygnał, światło czerwone. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. Bardzo mnie to mobilizuje i przyznam, że lubię nagrywać.
I chociaż koncerty Chopina nagrała pani podczas koncertu, prawda?
Tak, to było nagranie live z Salle Pleyel w Paryżu, na żywo oba koncerty, a jeszcze przedtem wykonałam Andante Spianato z Polonezem. To był taki wstęp, że tak powiem, do tych dwóch koncertów.
Na rozgrzewkę.
No, to jest trudne granie, ale wspaniałe, wielkie przeżycie, piękna sala, cudowna muzyka. No cóż tu dużo mówić, sama muzyka mówi za siebie.
Oczywiście. Do nagrania koncertu F-moll, a zwłaszcza Larghetta, powrócimy w dalszej części programu. A teraz chciałbym, żebyśmy poprosili naszego znakomitego gościa o przedstawienie nam swoich profesorów. Są pianiści, którzy uczą się u jednego profesora, u dwóch. Pani miała tych profesorów, mentorów swoich dużo więcej. Że to jest dobra rzecz, to nie podlega dyskusji, bo można konfrontować swoje myśli z wieloma indywidualnościami, bo przecież z takowymi się pani spotykała w swoim życiu. Ale proszę nam zaprezentować z krótkimi charakterystykami te najważniejsze postaci, które odegrały najważniejszą rolę.
Tak się złożyło w moim życiu po prostu, że część tą pierwszą życia, część pierwsza życia wiąże się z Warszawą. Mhm. I tu miałam wielkie szczęście, że udało mi się dostać do klasy profesora Drzewieckiego, który na pewno nadał mi ten podstawowy szlif. To po prostu, można powiedzieć, najwyższa klasa. Wielki eruduta, który niezwykle dbał o to, żebyśmy wyszli spod jego ręki, że tak powiem, jako ukształtowani rasowi muzycy. No, każdy z nas niósł w sobie jakiś potencjał większy czy mniejszy. I potem porozjeżdżaliśmy się wszyscy w świat. Moje losy potoczyły się i osobiste, i zawodowe w ten sposób, że znalazłam się w Paryżu. I tu też miałam szczęście, ale o to szczęście zadbałam, bowiem zależało mi na pracy z profesorem Vlado Perlemutterem, który był wielkim specjalistą i niezwykle zaprzyjaźnionym z Maurice Ravelem. Także przekazał tyle, ile mógł, tyle, ile ja potrafiłam sobie przyswoić, pracując z partytur z jego adnotacjami Ravela. To uważam, że to było wielkie szczęście dla mnie, że tak się złożyło, ale czuwał, można powiedzieć, zdalnie nieco nad moim Chopinem. Na przykład przy nagrywaniu Mazurków wszystkich powiedział, że absolutnie się tego nie podejmuje, że ufa mi, że dam sobie z tym radę. No więc to był etap paryski. No tak wielu, można powiedzieć, profesorów nie miałam, bo trzecim wspaniałym muzykiem, z którym miałam szczęście i możliwość pracować do końca jego życia, to był profesor Richard Bax. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek osiągnęłam dźwięk, który może jest kolorowy i nie blady i mizerny, to na pewno zawdzięczam to profesorowi Baxtowi. Na pewno jemu zawdzięczam wyczulenie na piękno w muzyce, bo bez piękna w ogóle nie ma niczego. No cóż, tekst każdy gra gorzej czy lepiej. Zawdzięczam jemu również odkrycie wielu partytur dla mnie zupełnie nieznanych, jak pierwsza sonata Szostakowicza, którą nagrałam jako pierwsza w Polsce. Między innymi ostatnim utworem, nad którym pracowałam z profesorem Baxtem, który był wielkim moim przyjacielem, zresztą jego rodzina również do końca, to był drugi koncert Rachmaninowa. Więc tak symbolicznie zamknęłam klamrę od Chopina do Rachmaninowa. Jest to piękna klamra, wydaje mi się.
Bezwzględnie tak. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Tych wątków można by znaleźć bardzo wiele, ale chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego preludium, które pokaże nam pani techniczne, wirtuozowskie możliwości. Będzie to preludium bemol z opusu 28. Na pewno warto je poznać. Słuchamy Ewy Osińskiej. Pani Ewa Osińska jest gościem koncertu Chopinowskiego w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w naszej audycji. Numer naszego komunikatora SMS-owego 71-151. Koszt jednego SMS-u 1,23 zł. Mamy także otwartą naszą skrzynkę elektroniczną koncert.chopinowski@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa do udziału w audycji. Natomiast korzystając z tej niezwykłej okazji, że mamy panią Ewę Osińską tutaj w studiu, tuż obok. Chciałbym, abyśmy teraz poświęcili czas na Chopinowi i jego, i pani spojrzeniu na tę muzykę Fryderyka Chopina. To spojrzenie na pewno jest niejednolite i niejednostronne, bo przecież ta twórczość jest ogromna i niejednostronna, prawda? Są nokturny, są utwory Brion, które pani fantastycznie gra, o czym się też przekonamy dzisiaj w czasie audycji, ale gdyby pani była poproszona o swoją, o swoje spoglądanie na tę muzykę, o swoje zrozumienie tej muzyki. Jakby pani wytłumaczyła na przykład studentowi, czy właśnie słuchaczowi, który chce się od pani dowiedzieć po koncercie, co pani w Chopinie najwyżej ceni, jak, czym dla pani jest twórczość Fryderyka Chopina i na co pani przede wszystkim zwraca uwagę, kiedy pani zabiera się do pracy nad tą muzyką?
Przede wszystkim wykwintność formy. Chopin niezwykle pielęgnował te formy, które wyniósł z Polski, taneczne, jak mazur, mazurek, walc, polonez. Są to formy na przestrzeni lat i styli różnych. Można powiedzieć, że Chopin osiągnął jak gdyby najwięcej. Najwięcej nadał temu elegancji. I tu jest szkopuł dla wykonawców, ponieważ bardzo często nie dają sobie rady, nawet ci najlepsi na konkursach, jak wiemy, prawda, że niekoniecznie mazurek jest świetnie oceniony, mylą mazurki z walcem i to jest szalenie trudne do określenia dokładnego. Na pewno piękno dźwięku. Bez dźwięku najpiękniejsze nuty się nie obronią. Za mało jest właśnie tej wrażliwości, tej głębi, pasji. Chopin był chorym człowiekiem, ale Chopin był prawdziwym mężczyzną. Miał kobietę, miał kobiety. Ta muzyka jest pełna ekspresji, pełna żaru. Bez tego żaru nie wyobrażam sobie w ogóle żadnego wykonania. Wydaje mi się, że to jest muzyka bardzo rozpoznawalna. Jest taka rozmaitość form. Myślę, że gdyby żył dłużej, był wielbicielem opery. Kto wie, czy by nie napisał opery.
Był namawiany zresztą do tego.
Naturalnie. Skoncentrował się głównie i cudownie dla nas, pianistów, na muzyce fortepianowej. Na pewno jest to rozpoznawalna muzyka. Na pewno rozpoznawalna harmonia. I cóż, dźwięk, dźwięk i jeszcze raz dźwięk.
To jest klucz do zrozumienia, do pokazania muzyki Chopina.
I rubato. Nie możemy zapomnieć rubata, bo to jest też wielka trudność przy wykonywaniu utworów Chopina, dlatego że bardzo często to rubato jest rozumiane w niewłaściwy sposób, jest przesadne i właściwie wypacza styl tej muzyki, więc powiadam rubato, elegancja.
O właśnie o pani rozumieniu rubata dla słuchaczy, może będą
co to jest rubato? No więc to jest trzymanie się pewnych rygorów rytmicznych, ale ja bym tak powiedziała, że jest pewna rama i spoza tej ramy można troszeczkę wyjść, ale jednak trzeba się zmieścić w tej ramie. To są takie fale, ale są pewne formy w tym wszystkim. No musi być ta konstrukcja. Jeżeli następuje przesada, no to po prostu ta konstrukcja się rozlatuje i wtedy to jest, to graniczy z bardzo złym smakiem. To jest wielka trudność, przekazanie tego młodym adeptom fortepianu. Albo się to ma wrodzone, ale to jest bardzo rzadko. No po prostu to jest tak jak smak i gust w życiu, prawda? Można się świetnie ubrać i można okropnie. Można powiedzieć sobie, że Dolce Gabbana to jest wykładnik elegancji, ale też zależy kto i jak to nosi.
Mamy dla państwa teraz jeden z nokturnów w tonacji H-dur Fryderyka Chopina w wykonaniu pani Ewy Osińskiej, bo nagrała pani komplet nokturnów tak. Fryderyka Chopina. Ten nokturn jest bardzo szczególny, prawda?
No jest bardzo głęboki, bardzo romantyczny, dramatyczny i żarliwy. Po prostu ten żar jest zawsze w jego muzyce. Nawet powiedziałabym, że w maleńkim mazurku może być żar, w polonezie. To jest kwestia koloru, to jest kwestia 3-4 nut, które nadają zupełnie, tak jak w obrazie, po prostu nadają taki charakter, a nie inny. I bez tego żaru nie wyobrażam sobie też muzyki Chopina.
Thank you.
najpiękniejszy okres w moim życiu.
Pani Ewa Osińska mówi o tym, co przeżyła we Francji i ile zawdzięcza właśnie pobytowi we Francji, znajomościom z wielkimi postaciami, wielkimi ludźmi, dostępnością do materiałów, także tych nagraniowych. Nagrała pani prawie całego Chopina tam właśnie we Francji. Nagrywała pani wedle nut w redakcji
wydania polskiego, Turczyńskiego. Robiłam to ze względów wielu. Podstawowym może było to, że pracowałam pod okiem mojej ukochanej pani profesor Jadwigi Sukiennickiej, nadzwyczajnej pianistki, wielkiej artystki, która nawet w wieku 95 lat miała taką wiedzę o tym, co się dzieje na świecie, o tym, jacy są pianiści, jak należy grać. Była najnowocześniejszą osobą z najstarszych ludzi, a w ogóle powiedziałabym, że nie sprostałby nie jeden młody jej wiedzy. Przez duże J oczywiście. I ona była asystentką profesora Turczyńskiego. W związku z tym nie wyobrażałam sobie, żebym mogła po prostu zająć się inną edycją, z całym szacunkiem do tego, co zrobił pan profesor Ekier oczywiście.
A skoro jesteśmy już przy tych wielkich skarbach i tych bogactwach, z którymi pani tam się spotykała, wiem, że w pani posiadaniu są listy Fryderyka Chopina.
A tak, to jest istotnie nadzwyczajna sprawa, ponieważ tak się złożyło, że weszłam w posiadanie tych dwóch listów i może nawet tutaj odczytam kawałeczek listu. One są niezwykle romantyczne. Podłużna koperta pochodzi z ostatnich miesięcy życia Chopina. Datowany jest 21 lipca 1849 roku. Prawdopodobnie dotychczas nie publikowany. Pochyłe, niestaranne pismo zdradza wyczerpanie wielkie artysty. I pisze tu tak, ja to przetłumaczę. Pisze oczywiście do Francom, bo we Francji wymawia się Francom, nie Franchom. Drogi przyjacielu, czynisz mi wielką przysługę, zawiadamiając Paula, że chciałbym, aby przyszedł jutro sam, bez swego wuja, jeśli to możliwe, jutro, we wtorek o godzinie 4, żebym mógł go przedstawić pani Obreskow, która jeszcze jutro pozostaje w Paryżu. Śpi dobrze, jak ja w tej chwili. Wyrazy przyjaźni dla pani Francom. Poniedziałek wieczorem. Jaka precyzja, prawda? I długi list, drugi list, pisany na papierze listowym George Sand, też się wymawia z George Sand. To kartka papieru opatrzona gotyckimi inicjałami GS oraz mała podłużna koperta z adresem Monsieur Auguste Francom, profesor Conservatoire de Musique de Paris. Jego treść znajdujemy w drugim tomie korespondencji. Więc muszę powiedzieć, że oczywiście to jest wielkie wzruszenie dla mnie i teraz jestem w kłopocie. Nie wiem, co z tym fantem robić, bo fant jest niezwykle wartościowy, więc czy go trzymać w domu? No właściwie nie powinno się. No więc muszę pomyśleć o tym, jak to umiejscowić i kogo uszczęśliwić tym.
Czy ktoś będzie chciał być uszczęśliwiony? Jeszcze
proszę?
Czy ktoś będzie chciał być uszczęśliwiony? Można by spytać jeszcze.
No ja myślę, że paru amatorów może się znajdzie. Trzeba pomyśleć tak, żeby to było może najlepiej dla wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę obejrzeć to z bliska, tak jak szereg innych listów, które mój przyjaciel Marek Keller ofiarował Instytutowi Chopina, zresztą za moją namową.
Ale to jeszcze nie wszystko, bo zna też pani losy, niełatwe losy pośmiertnej maski Fryderyka Chopina.
Tak, to jest bardzo zawiła historia. Otóż natrafiło się na ślad dokumentów, które utwierdzają nas w przekonaniu, że ta maska, która jest powszechnie znana, do której przyzwyczailiśmy się, ba, nawet polubiliśmy, mimo że to jest maska pośmiertna, prawda? Trudno jest lubić maskę pośmiertną, ale polubiliśmy ją.
Bo bliska.
I okazuje się, że to nie jest właśnie ta maska. I Francuzi bardzo skrzętnie chowają tą maskę, do której swego czasu środowisko polskie, powiedzmy sobie dyplomatyczne, dotarło. Usiłowaliśmy to jakoś udostępnić w Polsce, a w każdym razie przekonać, że ta maska nie jest rzeczywiście tą maską, za którą jest podawana. I ja miałam szczęście lub nieszczęście zobaczyć zdjęcie. Rzeczywiście, że to jest tak wstrząsające i przerażające, że wolę jeszcze na razie mieć w pamięci tą, którą wszyscy znamy. Myślę, że jakiś tok temu będzie swego czasu nadany, ale w ogóle z Chopinem jest dużo dziwnych rzeczy. Na przykład wiemy wszyscy, że lata spędzał z Orsand w Palma Majorca i ta kartucha, tam gdzie on mieszkał i tam gdzie teraz robione są festiwale od wielu lat, okazało się, że to w ogóle nie jest ani autentyczny instrument Chopina, ani w ogóle to nie jest to miejsce, gdzie on żył, więc teraz jest prowadzone dochodzenie bardzo szczegółowe i wygląda na to, że po prostu jest to wydumana sprawa. No, bardzo jest to przykre, bo miejsce kultu bądź od tak długiego czasu.
Wracamy do pani nagrań muzyki Fryderyka Chopina. W 1989 roku, już pani dzisiaj wspominała, nagrała pani w sali Playera w Paryżu oba chopinowskie koncerty fortepianowe, poprzedzone Andante z pianoty i Wielkim Polonezem, Estur op. 22, i mamy teraz dla państwa Larghetto z koncertu F-moll. To szczególne Larghetto, pięknie grane przez panią, też pani pewnie jest bardzo bliskie, prawda?
Wszystkim musi być bliskie, bo to jest tak nasycone pięknem, to jest tak niezwykle liryczne, dramatyczne, wstrząsające. Ja przyznam, że jak się gra tą część na koncercie, to człowiek po prostu ledwo może opanować wzruszenie, ale to nie jest zachwyt nad sobą, to jest po prostu coś tak wstrząsająco pięknego, że nie można tego obojętnie grać.
No jest przede wszystkim obrazem, czy też jakimś takim uosobieniem najwspanialszego uczucia, jakie przeżywał Fryderyk Chopin. Mówię, myślę o miłości do Konstancji Gładkowskiej.
Tak. I miłość nie jedno ma imię, ale w tym momencie miała jedno imię.
Thank you. śni mi się mój ideał, na którego pamiątkę stanęło adagio od mojego koncertu, który mi inspirował tego walczyka, który dziś rano wysłałem. Pisał Chopin do Tytusa Wojciechowskiego. Oczywiście tutaj chodzi o to piękne Larghetto i o miłość Fryderyka Chopina do Konstancji Gładkowskiej. Larghetto koncertu F-moll Fryderyka Chopina, które to tak pięknie zagrała nam pani Ewa Osińska. Bardzo dziękujemy za to. Powiedziała pani kiedyś, że w fortepianie szukam duszy.
Tak, to jest bardzo trudny instrument, bo wszystkie instrumenty klawiszowe po prostu mają taki mechanizm, z których należy tą duszę wydobyć. Instrumenty strunowe, przepraszam, dają tą inną możliwość dla wykonawcy, ponieważ tego instrumentu szukamy inaczej. Jest dużo więcej możliwości.
No i tam jest ta dusza.
Wszystko związane z tym młotkiem do nas należy, żeby z tego wydobyć ciepło, kolory, żeby to były barwy, masa barw. To musi być cały wachlarz barw, prawda? Także dlatego jest to trudność na fortepianie. No, bez duszy nie ma w ogóle mowy o graniu na fortepianie. No i człowiek jeszcze musi być obdarzony duszą, więc dwie dusze naraz to już coś może dać.
I emocje, i uczucia, i wszystko to, co najważniejsze w tym wszystkim. Skoro mówimy, bo dziś gościem koncertu Chopinowskiego w programie Pierwszym Polskiego Radia jest pani Ewa Osińska, skoro mówimy o pewnych takich charakterystycznych i bardzo osobliwych sprawach związanych z Chopinem, to warto też powiedzieć, że jest pani autorką nagrania solowej wersji Poloneza opus 3, które Chopin napisał w Antoninie, kiedy przebywał u Antoniego Radziwiłła, ale tam też uczył młode 17-letnie księżniczki. Były tam dwie Ewy, pisał. Księżniczki nadzwyczaj uprzejme i dobre, muzykalne i czułe istoty. Daje lekcje Wandzie Radziwiłłównie. Młode to 17 lat, ładny i dalipan, aż miło było układać paluszki. Tak pisał Chopin.
Tak, ale ten polonez jest stosunkowo mało czuły. Jest dość niewdzięczny do grania, tak jak wszystko w tonacji C-dur. No i to jest jednak inne ma brzmienie niż trio, ale jest bardzo ciekawym utworem.
Mamy ciekawostkę związaną właśnie z tą solową wersją Poloneza, bo przecież w oryginale dla księcia Radziwiłła była pisana na wiolonczelę z fortepianem, prawda? Był pisany ten polonez, a nuty pani otrzymała od naszego wielkiego twórcy radiowego, pana redaktora Jana Webera.
Tak, nadzwyczajnego znawcy i muzykologa i
erudyty.
Po prostu erudyty wielkiego i on się zajął tym i miałam wielkie szczęście, że powierzył mnie wykonanie tego utworu, a mnie się udało nagrać to dla firmy Sony Classico.
Tak jest i pisał o tym Emanuel Ax właśnie, że tę wersję Poloneza nieznaną odkrył niedawno pisarz, pianista, muzykolog Jan Weber i jego wielkim życzeniem niedługo przed jego tragiczną śmiercią było, aby dzieło to nagrała po raz pierwszy Ewa Osińska. I tak się stało. Nagrała pani to dzieło w Londynie?
W Londynie, tak, na wspaniałym fortepianie. Zresztą przymierzaliśmy się do nagrania wariacji z Emanuelem Axem, ale w rezultacie nie doszło do wydania tego, a szkoda, bo to byłoby właściwie całość muzyki kameralnej.
A ja pamiętam, bo to był rok 91 bodaj, jak zostało nagranie dokonane i pamiętam bardzo dobrze, bo wtedy się bardzo często spotykałem z Janem Weberem, on czekał na tę płytę i niestety nie doczekał się.
Oj Boże, jak szkoda.
Bardzo
może
czekał.
Gdzieś patrzy tam z góry na nas. Nawet, i może sprawia mu to przyjemność.
No więc jeżeli tak, to posłuchajmy chociaż fragmentu tego Poloneza, właśnie tego solowego, fortepianowego Poloneza C-dur opus 3, gra Ewa Osińska. Thank you. tylko fragment. W całości zaprezentowaliśmy Państwu introdukcję i fragmenty Poloneza C-dur opus 3 w tej wersji solowej. Pytałem też Stanisława Dybowskiego. Mówi, że bardzo możliwe, że jest to wersja Karla Czarnego, tego właśnie Poloneza, chociaż przypisywana jest ta wersja oczywiście autorska Chopinowi, ale tak tylko to mówimy, żeby Państwo też wiedzieli. Nie jest to takie na 100% bezsporne, prawda, że jest to chopinowska wersja. W każdym razie nigdzie nie można o tym przeczytać. Nie ma śladów, a Jan Weber, tak jak napisał w dołączonej do płyty książeczce, odnalazł te nuty i właśnie dał pani Ewie Osińskiej, dzięki czemu mamy to nagranie naszej znakomitej pianistki, gościa dzisiejszego wydania koncertu chopinowskiego. Wiele pani koncertuje. Koncertuje pani na całym świecie. Niedawno pani grała w Chinach, przed panią koncerty w Rosji, bo też trzeba powiedzieć, że w pani życiu artystycznym i muzycznym nie tylko Chopin odgrywał ważną rolę.
No na pewno nie i na szczęście chyba, może właśnie tak bym nie grała tak, to znaczy niekoniecznie dobrze, no tak jak gram, gdyby nie było również innych kompozytorów mocno tkwiących w moim programie, prawda? Jestem pierwszą wykonawczynią sonaty Szostakowicza w Polsce w ogóle. Szymanowskiego grałam pierwsza w Londynie i w Paryżu i myślałam, że wystraszę publiczność, ale... No, przyznam, że miała naprawdę sukces ta sonata. Nie tak dawno grał ją Rafał Blechacz w Paryżu. No, oczywiście nagrywałam w Polsce z orkiestrą Maksymiuka, Symfonią Warsowią, 4 czy 5 koncertów Mozarta. Wydaje mi się, że nam dość się udało to nagranie.
No i Sergiusz Rachmaninow.
No i teraz czeka mnie nagranie 2. koncertu Rachmaninowa.
Wraca pani
Cezara
do tego
Franka,
koncertu.
Wariacje symfoniczne, ukochany utwór mojego profesora Perlemutera. Także nie mogę powiedzieć, no są różne projekty, różne plany, pisanie, przy tym zajmuję się również, broń Boże, pamiętniki, zupełnie coś innego, po prostu na kanwie różnych spotkań, które w życiu, po prostu ludzie, którzy przedefilowali przez moje życie, albo ja przez ich, i wydawało mi się, że być może to będzie ciekawe dla niektórych czytelników.
Na pewno.
Więc zobaczymy. Także mam sporo zajęć i pomysłów.
Czekamy zatem na te owoce również. Czekamy na nagrania, bo przed panią, jak pani powiedziała, nagrania także muzyki Sergiusza Rachmaninowa. A teraz już na zakończenie naszego spotkania mamy dla państwa coś bardzo szczególnego. Walca F-dur z opusu 34. I raz jeszcze, po raz ostatni dziś, Ewa Osińska. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z panią Ewą Osińską słuchaliśmy walca F-dur, opus 34, numer 3 Fryderyka Chopina. Oczywiście ten walc pochodzi z kompletu tych utworów nagranych w ramach serii wydanej we Francji, serii prawie wszystkich dzieł Chopina. Czy te brakujące będzie pani jeszcze dogrywać?
Myślę, że chyba tak, bo przyjemnie będzie posiadać całość. A te walce, to ciekawa rzecz, nagrywałam je w Salle Pleyel, w Salle Gaveau w Paryżu i miałam tylko jeden wieczór do dyspozycji. I udało się.
O czymś to świadczy. Być może też dlatego, że są bardzo salonowe, bardzo francuskie, może też i z tego powodu.
Nie wiem, ale jakoś presja czasu nie wywarła jakiegoś wpływu negatywnego.
A jeżeli tak, to wręcz przeciwnie.
I takie właśnie taneczne.
Bardzo pani dziękujemy za to spotkanie.
Ja dziękuję, bardzo
dziękujemy
miło.
Za pani interpretacje chopinowskie. No i mam nadzieję, że takich spotkań odbędziemy jeszcze tutaj wiele, bo jak pani mówi, no przed panią jeszcze wiele do zrobienia i chcemy być świadkami tego pani.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.